trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Siedemnasta niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Rodzaju. Pan powiedział: czy muszę trzymać w tajemnicy przed moim sługą Abrahamem to, co mam zamiar zrobić? Z Psalmu 138. Pragnę Cię, Panie, wysławiać całym swoim sercem, bo zechciałeś wysłuchać tego, co wyrzekły me usta. Z listu świętego Pawła do Kolosan. Was właśnie, choć byliście martwi z powodu występków i z powodu nieobrzezania się z waszego ciała, was obdarzył życiem razem z Nim, przebaczywszy nam wszystkie występki. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedyś w jakimś miejscu modlił się. Gdy skończył, któryś z uczniów odezwał się do niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Siostry i bracia, znów Pan daje nam pokarm swojego słowa. Nie zostawia nas bez słowa. Chce nam pokazać drogę życia, chce w tej liturgii w szczególny sposób nauczyć nas modlitwy, nauczyć nas wołania. On sam pokazuje, jak go chwycić za serce. Co zrobić, żeby słuchał nas jeszcze uważniej. Choć doskonale wiemy, i taka była tradycja biblijna, tradycja żydowska, że Bóg naprawdę wytęża ucho na każdą modlitwę człowieka, a niezwykłą słabość ma do tych, którzy na modlitwie stają z sercem otwartym, rozerwanym, z sercem, które jest szczere, które niczego nie ukrywa i nie zakrywa, ale wszystko, absolutnie wszystko oddaje Bogu. I rzeczywiście to wszystko w Księdze Rodzaju w 18 rozdziale zostało tydzień temu oddane stwierdzeniem, że Abraham siedział u wejścia do swojego namiotu w najgorętszej porze dnia. Siedział, czekał, myślał i miał serce, które wychodziło, które nie zamykało się w sobie, które było zdolne służyć. Dlatego ci trzej wędrowcy zostali wręcz przymuszeni w imię gościnności do tego, by zatrzymać się u Abrahama. I wtedy rzeczywiście pojawiły się te trzy placki z trzech miar najczystszej mąki. Ktoś z ogromnym uśmiechem powiedział mi, że przecież tutaj właśnie chodzi o ten tytuł naszych spotkań, że to mogły być faktycznie trzy miary najczystszej mączki. Ale na tym nie zostajemy, idziemy dalej. I rzeczywiście Abraham odprowadza swoich gości aż nad Morze Martwe, staje na wysokiej górze, pokazuje całą okolicę, między innymi Sodomę, gdzie zamieszkał jego bratanek Lot. I wtedy Bóg mówi te słowa, które usłyszeliśmy już we wstępie. Czy muszę trzymać w tajemnicy przed moim sługą Abrahamem to, co mam zamiar zrobić? Abraham uważnie słuchał Boga. Teraz okazuje się, że to Bóg przyszedł do Abrahama. Wcześniej Biblia nie pokazała tego tak bardzo dokładnie, wprost. Teraz widzimy, że Bóg zatrzymał się u Abrahama. Słuchał tego, co Abraham miał w sercu. Słuchał serca Abrahama. I odpłaca Abrahamowi dokładnie tym samym. To wypowiedzenie na głos. Czy mam w sobie tłumić? Czy mam w sobie to ukrywać? Czy mam trzymać w tajemnicy? Potem następuje uzasadnienie. Przecież Abraham ma się stać wielkim narodem. Przecież on będzie przekazywał swoim synom, żeby trzymali się dróg Pana, żeby wypełniali sprawiedliwość i wyroki po to, by Pan przekazał Abrahamowi wszystko, co mu obiecał. I to jest wstęp do dzisiejszego pierwszego czytania, ponieważ fragment, który usłyszymy w liturgii, rozpoczyna się właśnie od 20 wersetu 18 rozdziału. Natomiast posłużyłem się wcześniej i we wstępie, i teraz wersetem 17, aby pokazać, gdzie zaczyna się ta rozmowa, w jaki sposób zaczyna się rozmowa Boga z Abrahamem. Można by powiedzieć, ten targ o sprawiedliwość. To, to zupełnie zwyczajne, biblijne przekonanie, że Bogu bardziej zależy na dostrzeżeniu nawet najmniejszego dobra, niż na tym, żeby widzieć z ogromną pieczołowitością i surowością zło, za które trzeba ponieść karę, które przynosi ze sobą śmiertelne konsekwencje. Można by powiedzieć, że Abraham tutaj targuje się z Bogiem. Widać, jak bardzo autor biblijny chce pokazać, że Bogu nie zależy na śmierci grzeszników, ale Bóg chce okazać miłosierdzie. Dlatego budzi w sercu Abrahama właśnie tę pewną formę modlitwy wstawienniczej. Ogromne, potężne miasto, wielu ludzi w okolicy, a jeśli jest tam 50 sprawiedliwych? Potem liczby maleją, może 45, może 40, 30, 20, 10. Dzisiejsze czytanie zakończy się właśnie na tym stwierdzeniu Boga, na tej obietnicy. Nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. W 33 wersecie przeczytalibyśmy: po zakończeniu rozmowy z Abrahamem Pan odszedł. Abraham wrócił do siebie. Dlaczego zakończyło się na 10? Starożytne przekonania żydowskie mówiły o tym, że liczba 10 to minimalna liczba osób potrzebnych do celebrowania liturgii. Mniej niż 10 to za mało. Oczywiście, gdyby było 10 sprawiedliwych, Bóg przebaczy całemu miastu. Jeśli nie będzie tej liczby, Bóg uratuje 9, 8, 7, jednego sprawiedliwego. Uratuje. Ale ci wszyscy, którzy grzeszą, którzy trwają w grzechach, którzy mają ten dług wobec Boga, bo to jest jedno słowo aramejskie, grzech i dług, którzy zaciągnęli ten dług niesprawiedliwości, będą musieli go spłacić. A prawo żydowskie w wielu miejscach potem przeczytamy w Księdze Powtórzonego Prawa czy w Księdze Kapłańskiej, w wielu miejscach mówiło o karze śmierci za konkretne grzechy, za konkretne przestępstwa wobec Boga i wobec ludzi. To pierwsze czytanie pokazuje nam bardzo wyraźnie ogromne pragnienie Boga, który chce być Bogiem wysłuchanym, który chce być Bogiem, na którego zwraca się uwagę. Nasz Bóg domaga się naszej uwagi. Abraham dał ten czas, otworzył serce, wpuścił tam Boga. Bóg się rozejrzał, miał kilka dobrych godzin, żeby rozmawiać, żeby patrzeć, żeby przechadzać się po sercu Abrahama. I dlatego Bóg dzielił się swoimi tajemnicami, swoim niepokojem, tymi trudnościami, których doświadczał od mieszkańców Sodomy i okolic. Podzielił się tym wszystkim z Abrahamem. I proste pytanie: jak często i na jak długo pozwalasz Bogu wchodzić w swoje serce, w swoje życie? Jak bardzo otwierasz przed Nim siebie? Jak bardzo Mu ufasz? I czy doświadczasz tego, że Bóg chce ufać Tobie? Kiedy Bóg dzielił się z Tobą swoimi tajemnicami, swoją troską? Kiedy Bóg zapraszał Ciebie? Jak często Bóg zaprasza Cię do tego, żeby Go odkrywać, żeby z Nim być, żeby się modlić za innych? Żeby nie myśleć tylko o czubku swojego nosa, ale wołać o życie, o zbawienie dla innych. Nie po to, żeby zaspokoić siebie samego, żeby pomyśleć sobie: jestem wspaniałomyślny, przecież tyle się modlę za innych ludzi. Nie, tu nie chodzi o karmienie własnej pychy. Może być tak, że Bóg położy ci w sercu ogromną troskę o drugiego człowieka i będzie prawie monotematyczny na twojej modlitwie, kiedy będzie ci pokazywał kogoś innego, komu chce dać życie. I będzie cię nieustannie zapraszał do tego, żeby spoglądać na te okolice, żeby dostrzec te potrzeby. Może ciebie samego wyśle cię do drugiego człowieka, aby właśnie jemu, twojemu bratu czy twojej siostrze, ogłosić zbawienie. Pokazać, że on nie zapomniał, że on nie spisał na straty ani ciebie, ani jego, ani jej. Kontynuacją tego czytania jest Psalm 138. Zaraz w pierwszym wersecie autor chce wysławiać Pana całym swoim sercem, bo Bóg zechciał wysłuchać tego, co, co wypowiadały jego usta. Bo Bóg słucha, bo Bóg nie przeszedł obojętnie. To, że Bóg mnie słucha, może mnie sprowokować, tak mówi o tym Biblia, może mnie sprowokować do uwielbienia, do podziękowania, do realizacji tego pragnienia, by śpiewać Panu. Uwaga Boga, zasłuchanie Boga, świadomość, doświadczenie, nie tylko przekonanie, nie tylko wiara, ale czarno na białym, namacalne doświadczenie tego, że Bóg naprawdę ma czas dla mnie, ma czas dla ciebie, siostro i bracie. Ma dla nas całą wieczność, ale tutaj, teraz, On ma czas. On się przy nas zatrzymuje. On się zatrzymuje dla nas. Dla ciebie na nowo schodzi, staje przed nami w ciele i w krwi. Dla ciebie otwiera swoje słowo i karmi, i nasyca, i napełnia, wypełnia ciebie. Mnie zresztą też. Na każdej Eucharystii. Zatem dobrze byłoby mu za to dzisiaj znów podziękować. Za to, że jest tak otwarty, że jest tak uważny, że nic mu nie umyka, że jest tak bliski. Pomyślmy o tym. I podziękujmy temu Bogu, o którym dzisiaj apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, w wersetach 12, 13 i 14 mówi tak mocno, że Bóg znalazł sposób w śmierci swojego Syna przez krzyż Chrystusa, znalazł sposób na to, by dać nam życie, by nas wskrzesić, bo byliśmy martwi z powodu występków, z powodu nieobrzezania się z naszego ciała, nieodcięcia tego, co niepotrzebne, co niewłaściwe, tej chęci utrzymania, zatrzymania dla siebie wszystkiego. Nawet jeśli nas to prowadzi do równi pochyłej ku śmierci, czy równią pochyłą ku śmierci. Bóg daje nam życie, przebacza wszystkie grzechy, usuwa ten zapis, który jest wyrokiem śmierci przeciwko nam. Zapis nam wrogi, tak przeczytamy w 14 wersecie 2 rozdziału listu do Kolosan. Tutaj chodzi o nakazy prawa, które przewidywały kary łącznie z karą śmierci. O tym mówiłem już wcześniej. Bóg nie zaprzecza swojemu prawu, ale pozwala na śmierć swojego Syna. Przybija to prawo gwoździem do krzyża. Ten gwóźdź przechodzi przez ciało Jego umiłowanego, jednorodzonego. Wszystko po to, żebyśmy mieli życie. Wszystko po to, żebyśmy odkryli, że warto się zatrzymać, że warto słuchać tego, co mówi Pan. Że naprawdę warto po ludzku stworzyć Bogu w sobie, we mnie, stworzyć dla Boga przestrzeń, w której On będzie się dobrze czuł, w którą wejdzie, rozejrzy się i powie: tak, tutaj chcę być, chcę w Nim zamieszkać, chcę się dzielić z Nim moją miłością, moimi tajemnicami, moimi troskami, moją nadzieją. Chcę Mu dawać życie, chcę Go uruchamiać do tego, by kochał. Przecież o nic innego nie chodzi w chrześcijaństwie, jak o miłość. Jedynym powołaniem chrześcijanina, jedynym powołaniem Twoim i moim jest miłość. To jest miłość, która na krzyżu objawia moc, objawia chwałę. To jest miłość, która zabija śmierć. Taka jest potęga Boga, Bożej miłości. I dlatego trudno się dziwić, że prośba uczniów o to, by Jezus nauczył ich się modlić, by pokazał im, w jaki sposób się modli, spotka się z odpowiedzią, która wbije ich w ziemię. Poczekali grzecznie, kulturalnie, aż Jezus skończy się modlić i pada to słowo, to zdanie: naucz nas się modlić. Jan nauczył swoich uczniów, też byśmy chcieli zobaczyć, jak Ty się modlisz. Naucz nas Twojej modlitwy, pokaż nam ją. I być może spodziewali się kwiecistych słów, zdań. Wiedzieli, że Jezus długo rozmawia z Ojcem. Może chcieli się nauczyć tego, żeby długo rozmawiać z Bogiem. Są nieraz takie pokusy. Sam się na tym łapię. Że są momenty, są sytuacje, wydarzenia, w których chciałbym zagadać Boga. Mówić. Jasne, że są momenty, kiedy tak właśnie ma być. Między ludźmi, którzy się kochają, są chwile, gdzie po prostu mówi się i mówi. I człowiek chce mówić, a drugi chce słuchać. Potem przychodzi czas, że ten drugi chce mówić. Pierwszy słucha i kocha słuchać. Apostołowie proszą, pokaż nam swój sposób modlitwy. Pokaż, jak ty się modlisz. Może gdzieś w głowie też przemknęła im myśl, a wtedy zaskoczymy wszystkich innych. Pokażemy im, jak ty się modlisz i... No właśnie, nikt tak nie potrafi. A Jezus odpowiada bardzo prosto. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze, Abba, Tato. I właściwie na tym można by zakończyć. Te kolejne prośby są bardzo konkretne. One są zakorzenione w całej tradycji żydowskiej, ale najtrudniejszy będzie sam początek. Do Wszechmogącego, do tego, który jest pierwszym, który jest najwyższym, który jest Panem Wszechświata, który jest Bogiem zastępów nieanielskich, który wszystko stworzył, przed którym drży człowiek, którego imienia się nie wypowiada, po to, by nie ściągnąć na siebie przekleństwa, by nie umrzeć z powodu popełnienia grzechu, wypowiedzenia imienia Bożego. Do tego Boga Jezus mówi, chcecie się modlić, to mówcie, Tato. I potem kolejna prośba, niech się uczci jako święte Twoje imię. Ty to zrób, my nie potrafimy. I znów zaskoczenie, a jednocześnie zrozumienie, które pojawiło się w głowach apostołów. Uczcić imię Boga, uczcić jako święte, to znaczy oddać życie. Być pierwszym w szeregu do śmierci męczeńskiej. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli ze względu na to, że wierzę w Boga, ktoś mnie zabije, to tak, chcę tego. Ale Jezus mówi, wy nie macie takiej zdolności. Ojciec was do tego uzdolni. I potem kolejne prośby o przyjście królestwa. O takie doświadczenie miłości, które wszystko zmieni, które przeorganizuje całe moje życie, bo jeśli będę miał w sobie to przekonanie, że Bóg jest Ojcem, pełnym troski, miłosierdzia, jest Tatą, jeśli będę miał z Nim taką relację, wiedząc, że On może wszystko, wystarczy zapytać dzieci w przedszkolu. Każde z nich powie, że jego tata jest lepszy od innych i wszystko właściwie może. Że dla jego taty nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli jest miłość, to dziecko w taki sposób będzie mówić o swoim ojcu. Jeśli ojciec uczy miłości, daje miłość, kocha mamę, to wszystko jest jasne. Kolejna prośba o chleb, codzienny chleb, zwyczajny, na każdy dzień, że ja na dziś potrzebuję tego chleba, tak jak Izrael potem doświadczy manny, już po wyjściu z Egiptu, na jeden dzień, bo kolejnego dnia też się o was zatroszczę. Zaufajcie mi. Jeśli ojciec kocha, jeśli nauczył miłości swoje dzieci, to dzieci wiedzą, że można mu ufać, że on się będzie troszczył dalej. I on zmarzy te wszystkie dłużne zapisy. On odpuści te wszystkie długi, te wszystkie grzechy. I ja mogę robić dokładnie to samo. I nie wystawiaj nas na próbę. A właściwie nie dopuść, żebyśmy zwątpili, żebyśmy zgrzeszyli, kiedy przyjdzie to doświadczenie, kiedy przyjdzie próba. Nie pozwól, żebyśmy zgrzeszyli, gdy będziemy poddawani próbie. Bo burze przyjdą, to oczywiste. Pokusy będą. Ale ty możesz o to zadbać. Ja cię proszę o to, mój ojcze, mój tato, żebyś zadbał o to, żebyś dał mi łaskę, żebyś mi nie pozwolił ulec wtedy, kiedy przyjdzie próba, kiedy będzie próba. I potem tych kilka zdań o potrzebie gościnności, o tym, że jeśli ktoś przychodził w nocy, to trzeba było mu otworzyć, to było jasne. Gdyby ktoś miał uderzać w drzwi przez dłuższy czas, obudziłby te dzieci, które leżą, które już śpią. Więc lepiej było odsunąć tę zasuwę i wpuścić go do środka. I podzielić się z nim chlebem. nieułamanym, nienapoczętym. Dla gościa musiał być świeży chleb. Na ogół w małych miejscowościach było wiadomo, której rodzinie jeszcze chleb został, gdzie można zapukać, żeby w razie potrzeby otrzymać chleb. Właśnie ten dla gościa, ten świeży, ten nienapoczęty, niepołamany. I wreszcie Jezus powie, skoro wy potraficie czynić dobro, a macie serca, w których jest grzech, w których jest zepsucie, to o ile bardziej, kalwa homer, o ile bardziej, o ile mocniej, o ile potężniej, Ojciec ten z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Dla apostołów też było to bardzo mocne stwierdzenie. Wielu Żydów wierzyło, że Duch Boży już nie działa w świecie. Ukrył się. Wielu wierzyło, że tylko kilku wybranych jest wciąż wypełnionych Duchem. Dla apostołów, którzy słyszą takie porównanie, jest jasne. Ojciec z nieba, Tato, da swojego Ducha. On nas uczyni prorokami. On nas uzdalnia do tego, żebyśmy pokazali, że Bóg kocha, że Bóg daje miłosierdzie, żebyśmy byli świadkami. Wszyscy. Jezus potem rozciągnie to błogosławieństwo i tę pewność na wszystkich, którzy uwierzą. Na cały Kościół. I to jest nasza rzeczywistość. To jest nasze powołanie, to jest to wezwanie Boga. Być świadkiem miłości. Być świadkiem przebaczenia. Być świadkiem tego, że nie ma grzechu, z którego Bóg nie mógłby wyrwać człowieka. Nie musisz udawać, nie musisz się ukrywać. Możesz stanąć przed Bogiem z otwartym, całym sercem. W twoim sercu może być ta przestrzeń dla Boga, który wejdzie, rozejrzy się, pokaże, co trzeba uporządkować, co trzeba wyrzucić, na co trzeba zwrócić uwagę, co trzeba odciąć, z czego się trzeba dać obrzezać. Po to, by bardziej kochać, by mocniej wierzyć, by mieć, by być świadkiem tej nadziei, nadziei życia, nadziei miłości. Pomyślmy o tym, siostry i bracia. Wiem, że to wiele rozmaitych myśli, tak trochę luźno rzuconych w komentarzu do tej liturgii niedzielnej, ale zachęcam was, zapraszam was najpierw do tego, abyście sami usiedli do tego słowa. To jest bardzo ważne i nic tego nie zastąpi. Nic nie zastąpi twojego, siostry i bracia, spotkania ze Słowem, spotkania z Bogiem, osobistego spotkania z Bogiem, który przychodzi. Więc usiądźmy do tego Słowa i popatrzmy, zobaczmy Boga, zobaczmy Go jako tego, który przychodzi, by się podzielić tajemnicami. Jeśli tylko dajesz Mu taką możliwość, jeśli masz dla Niego czas. Boga, który zaprasza Cię do modlitwy za innych, który słucha Twoich słów, i możesz Go dzisiaj w tym uwielbić. Boga, który ciągle szuka sposobu, byś żył, byś przyjął zbawienie. Boga, który jest Tatą. Boga, który kocha Kościół, który kocha Ciebie. Dziękujmy Mu za to. Amen.
Bogu niech będą dzięki.